Wśród tematów na temat treści pańskiego odzyskiwania znajduje się również temat dotyczący ducha,
Amen.
Życiodajnego ducha.
Amen.
Może przeczytajmy razem temat poselstwa czwartego. Dodajny i złożony duch
oraz boskie życie w Chrystusie.
Amen. Święci, dotknęło mnie, pozwólcie, że przeczytam przedostatni punkt z poprzedniego poselstwa, z poselstwa trzeciego. I to jest, ponieważ Chrystus jest tajemnicą Boga, dlatego jeśli znamy Chrystusa, to znamy i Boga. Jeśli jednak nie znamy Chrystusa, nie możemy znać Boga. Święci, jako wierzący w Jezusa Chrystusa musimy znać Chrystusa. Amen. Proste, tak? Paweł powiedział w 5 rozdziale listu do Koryntian, 2 listu do Koryntian, jeśli ktokolwiek znał Chrystusa według ciała, teraz już go tak nie zna. Teraz Chrystus jest życiodajnym duchem. Pierwszy punkt poselstwa przeczytajmy również razem. Ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Amen. Święci, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na takie dwa wielkie stania się. W Nowym Testamencie Chrystus, Bóg, cały trójjedyny Bóg w Chrystusie stał się. Po pierwszy raz stał się w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie jest napisane Ewangelii Jana 1,14, że Słowo stało się ciałem. Amen. To Słowo w pierwszym wersecie jest kim? Bogiem. Amen. Czyli Bóg jako Słowo stał się ciałem. Alleluja. To było wielkie stanie się. Cały, trójjedyny Bóg opuścił wieczność i wszedł w człowieczeństwo. Wszedł w tą sferę czasu i przestrzeni. Ograniczył się do człowieka i stał się człowiekiem. Następnie w 20 rozdziale Ewangelii Jana widzimy Chrystusa w zmartwychwstaniu, który tchnął na swoich uczniów, mówiąc: przyjmijcie Ducha Świętego. A Paweł ujął tą rzeczywistość, mówiąc, że ostatni Adam, czyli Chrystus, stał się życiodajnym duchem. Halleluja! Chrystus, który na ziemi żył w jedności z Bogiem, to nie był tylko sam Chrystus. To nie była tylko 1/3 Boga. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie widzicie, widzicie Ojca. Ponieważ ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc Ojciec wyrażony został w człowieczeństwie. Amen. Przez Syna. Też Chrystus, będąc na ziemi, nie był tylko Bóg na ziemi, nie był Ojcem i Chrystusem. Był również jako Duch. Cały trójjedyny Bóg stał się człowiekiem. I ten cały trójjedyny Bóg następnie stał się życiodajnym duchem. I święci, mamy tutaj takie określenia: życiodajny, złożony, przetworzony, wszechzawierający duch. I dla wielu z nas, którzy są po raz pierwszy, to może być wielką zagadką, wielkim znakiem zapytania, cóż to znaczy? Co to znaczy, że duch jest złożony, że Bóg jest przetworzony? Wiecie, nawet dla nas, dla wielu z nas, którzy już od wielu lat jesteśmy w pańskim odzyskiwaniu, to może stać się tylko sloganem. Jakkolwiek za tymi określeniami kryje się cudowna, głęboka rzeczywistość. Święci, dzisiaj musimy naprawdę doświadczać życiodajnego ducha. Życiodajny duch, wszystko opiera się, wszelkie chrześcijańskie doświadczenie, każde opiera się na życiodajnym duchu. Od uwierzenia, od odrodzenia, aż przez przeobrażenie naszej duszy i otoczenie naszego ciała chwałą, wszystko opiera się na tym życiodajnym duchu. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że w tym wieku, właściwie od początku stworzenia, toczy się wielka bitwa. Toczy się bitwa o życie. Widzimy to w pierwszym rozdziale, już w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg postawił człowieka przed drzewem życia. Ale człowiek zjadł nie z tego drzewa i co się stało? Weszła w niego pewna natura. I też weszła, człowiek umarł, duchowo umarł. Początkowo szatan mógł myśleć, że zwyciężył. Jakkolwiek człowiek upadł, więc nie miał dostępu do tego drzewa życia. Został wygnany z ogrodu Eden. I Boża chwała, sprawiedliwość i świętość odgradzała, torowała drogę człowieka do życia. Jakkolwiek, kiedy Pan Jezus przyszedł, On otworzył tę drogę na nowo. Amen. On wypełnił wszelkie wymogi Bożej sprawiedliwości, o Bożej świętości i Bożej chwały. I otworzył drogę do drzewa życia. Amen. Dzisiaj człowiek ma dostęp do drzewa życia. Amen. Pierwsze przyjście Pana Jezusa, człowieka. Pan Jezus jako człowiek stał się barankiem. Jan powiedział, oto idzie baranek, który gładzi, usuwa grzech świata. Amen. To jest Chrystus w ciele, który dokonał dla nas odkupienia. Amen. On dokonał pełnego dzieła odkupienia. Lecz święci, to jest chwalebna prawda. I bez niej nie jesteśmy, żaden wierzący nie może pójść w ogóle dalej. Nawet nie bylibyśmy w stanie być zbawieni. On nas odkupił. Jakkolwiek Chrystus dokonał jeszcze czegoś więcej. Amen. Poszedł jeszcze o krok dalej. Ten człowiek, w którym żył trójjedyny Bóg, przeszedł przez proces, o którym będziemy teraz coś tutaj czytać i mówić. Amen. A dzięki zmartwychwstaniu i w nim Chrystus, ostatni Adam, stał się życiodajnym duchem, by udzielić życia swoim wierzącym i w nich wejść, a następnie wypływać z nich rzekami żywej wody. Amen. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Amen. Są wersety, są słowa z Księgi Objawienia. Duch i oblubienica mówią przyjdź. A kto słyszy, niech powie przyjdź. A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Amen. Kto chce, niech darmo czerpie z wody żywota. Amen. Czyli Pan Jezus, przychodząc na ziemię, miał takie pragnienie. To było pragnienie Boże, byśmy my dzisiaj mogli pić. Amen. Byśmy mogli pić wody życia. Święci, tu Chrystus stał się życiodajnym duchem. Czyli cały trójjedyny Bóg stał się życiodajnym duchem. Przed zmartwychwstaniem Bóg posiadał tylko boskość i nie był człowiekiem. Bóg musiał wejść w czas i w przestrzeń, by stać się człowiekiem, by coś osiągnąć. Po pierwsze, by zdobyć człowieczeństwo, by żyć w ludzkim życiu, by umrzeć na krzyżu, by zmartwychwstać i zostać wyniesionym na niebiosa. To wszystko pokazuje nam, że Bóg przeszedł przez pewien proces. Bóg wcześniej posiadał tylko boskość, był Bogiem. Prawdą jest, że Duch Boży był od początku. Przy stworzeniu świata Duch unosił się już nad powierzchniami wód. Widzimy też Ducha Jahwe, Ducha Świętości. Widzimy Ducha Świętego, który był obecny przy poczęciu Pana Jezusa. Lecz Nowy Testament, mówiąc o Duchu, ma coś szczególnego na myśli. I to jest bardzo tajemnicze, ponieważ Jan w 7 rozdziale, po tym jak Pan Jezus wstał i ostatniego dnia Wielkiego Święta właściwie, wstał i głośno zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a z jego wnętrza potoki żywej wody. Następnie Jan napisał, a to mówił o duchu, który jeszcze nie był. Bardzo tajemnicze stwierdzenie, sformułowanie. Jak on mógł to powiedzieć, skoro wiemy, że Bóg jest wieczny, tak? Widzimy Boga jako ducha w Starym Testamencie. Widzimy Ducha Bożego, Ducha Świętości, Ducha, który wypełniał chwałą świątynię, stępował na proroków, ale tutaj Jan pisze, Duch jeszcze nie był. Święci, Chrystus, przechodząc przez ten cały proces, został przetworzony. Wiecie, jak na przykład kupujemy teraz, to staje się coraz bardziej modne, kupujemy wodę mineralną. Jest napisane, woda mineralna, nasycenie magnezem, tak tyle i tyle. Różnymi pierwiastkami tyle i tyle. Czyli ta woda jest jakby ubogacona. Tak samo Chrystus w pewnym sensie, przechodząc przez cały proces, ubogacił siebie. Mimo iż jest bogaty, ale on zdobył coś jako duch. Bóg w Starym Testamencie nie mógł wpłynąć w człowieka. Mógł spocząć na człowieku, mógł go natknąć słowem od Wszechmogącego, ale Bóg musiał, by osiągnąć swój cel, musiał przejść przez proces, przetworzyć się, musiał stać się przetworzonym Bogiem, aby móc wpłynąć w człowieka. O, dzisiaj Bóg wpływa w człowieka. Dla nas może być to takie oczywiste, jakkolwiek proces, przez który on przeszedł, jest bardzo pełen znaczenia. Amen. Następnie punkt B mówi, że życiodajny duch jest zwieńczonym duchem. Zwieńczeniem przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. I dla wielu z nas, z was, którzy są tutaj po raz pierwszy, to może brzmieć jak jakaś dziwna nauka. Dziwna terminologia. Jakkolwiek... Przepraszam. Zwieńczenie tutaj jest znaczy, że Bóg przeszedł przez ten proces i wypełnił go kompletnie, więc stał się zwieńczonym, życiodajnym duchem. Dzisiaj życiodajny duch jest końcowym produktem procesu, przez który przeszedł cały trójjedyny Bóg na ziemi. Jest gotowym napojem, byśmy mogli go przyjmować. Teraz Bóg może żyć w człowieku. Halleluja. Wcześniej, przed przyjściem Chrystusa, Bóg nie mógł żyć w człowieku. Było wiele problemów między Bogiem a człowiekiem. Człowiek po prostu, po pierwsze, nie był odkupiony. Nie był usprawiedliwiony. Jego duch był martwy. Proces, przez który przeszedł trójjedyny Bóg w Chrystusie, otworzył tą drogę. I Bóg może teraz wpływać jako życiodajny duch i udzielać się do wnętrza wierzących. Amen. A więc w Nowym Testamencie szczególnie apostoł Jan, apostoł Paweł na przemian określając ducha pisali na przykład Duch Święty, Duch Życia, Duch Jezusa, Duch Chrystusa, Duch Chrystusa Jezusa. Ale też mówili duch. Duch. O, duch. Amen. Mówiąc duch, na przykład mnie kiedyś bardzo frapowało i zastanawiało w 8 rozdziale listu do Rzymian, abyśmy duchem uśmiercali uczynki ciała. Czy to nasz duch, czy to ludzki duch, czy to Duch Święty, czy to Duch Boży, czy to Duch Jezusa Chrystusa. To jest duch przetworzonego. Trójjedynego Boga, który przeszedł przez pełen proces ludzkiego życia, ludzkiego cierpienia, śmierci, zmartwychwstania i wyniesienia na niebiosa. To jest duch, który teraz zawiera w sobie człowieczeństwo, doświadczenie ludzkiego życia, ale też wszechzawierającej, jakże skutecznie działającej śmierci. Amen. I mocy zmartwychwstania i mocy wyniesienia do trzeciego nieba. Amen. Mówimy w niebo wstąpienia, ale lepiej jest powiedzieć, został wyniesiony do trzeciego nieba. Amen. Ponad wszystko. Amen. Więc co to znaczy? Kiedy na przykład apostołowie w 16 rozdziale zmierzali w pewnym kierunku. Duch Święty, inspirując autora Dziejów Apostolskich, ujął to tak, że Duch Jezusa zabronił im pójść do Azji. Nie, do Macedonii. No, mam to, gdzie jest? Gdzie w kierunku, w którym zmierzali. Czy mamy takie doświadczenie? Że chcieliśmy coś zrobić, ale mamy świadomość, że nie możemy tego zrobić. Mamy może wiele ambicji co do pańskiego poruszania, ale też czujemy wewnątrz takie wzbronienie. Czy nie jest tak? O, Duch Jezusa. O, zabrania nam. To oznacza, że element Chrystusa, który żył na ziemi, ten pierwiastek człowieczeństwa wyrażał się w jego uczniach. W ich cierpieniach na ziemi oni potrzebowali tego zasobu chrystusowego człowieczeństwa. Nasze ludzkie człowieczeństwo jest bardzo krótkie, bardzo kruche. Nasza zdolność wytrzymywania cierpień jest po prostu bardzo krucha. Ale chrystusowa zdolność jako człowieka znoszenia cierpień jest nieskończona. Halleluja! Chrystus, wyobraźcie sobie, trójjedyny Bóg wszedł w łono dziewicy i przebywał tam przez 9 miesięcy. Cóż za ograniczenie. Kto świadomie by to zrobił? Nikodem myślał może, ale to raczej to jest niemożliwe. Ale jakim cierpieniem to było? Jakim ograniczeniem to było? Bóg żył jako człowiek, jako dziecko, poddany swoim rodzicom, poddany nawet prawu mojżeszowemu. Cóż za ograniczenie. Ile cierpienia. Jednak on to znosił. To był proces. Bóg w Chrystusie był przetwarzany. Następnie oczywiście wiemy, Chrystus cierpiał, umarł na krzyżu. On zdobył to doświadczenie. On zdobył dla nas zasób teraz. Teraz jako osoby wierzące możemy czerpać z tego ducha nie tylko boskość, nie tylko chwałę. Możemy doświadczać tego zasobu, który przysposabia nas, byśmy znosili cierpienia, byśmy znosili ograniczenia, różne frustracje. Chrystus, Paweł mówił też właśnie o duchu Chrystusa. Na przykład w 8 rozdziale listu do Rzymian. Gdybym ja to wiedział, gdzie teraz jest. W każdym razie napisał, kto nie ma ducha Chrystusa, nie jest jego. Amen. Mamy tutaj jakby następny aspekt. Widzimy ducha Chrystusa. To wskazuje, że w tym duchu jest teraz boskość. Boskość Boga, Chrystusa. Więc mamy i człowieczeństwo, i boskość. Ja wcześniej naprawdę nie rozumiałem, co to znaczy człowieczeństwo Chrystusa. Wydawało się, że i tak jest też myślenie w chrześcijaństwie. W wielu grupach ludzie koncentrują się jakby tylko na doświadczeniu chwały, czyli takim starotestamentowym doświadczeniu, gdzie chwała wstępuje na świątynię i wypełnia ją. Jakkolwiek to wtedy Bóg surowy, on wstępował na świątynię, bo nie mógł wstąpić do człowieka. Dlatego mówimy, że Bóg był w pewnym sensie surowy. Nie można było go zjeść, nie można było go przyjąć, strawić. On nie mógł się w nas wtopić. Jakkolwiek teraz, mając w sobie pierwiastek człowieczeństwa, Bóg jest w stanie się w nas wtapiać. Amen. Widzimy również ducha Jezusa Chrystusa. Kiedy Paweł był właśnie we więzieniu, był uwięziony, pisał do wierzących i mówił, ja wiem, amen, wiem, że dzięki modlitwom waszym i obfitemu zasobowi ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Amen. Paweł nie miał nadziei, nie myślał tam o wybawieniu fizycznym, wyjściu z więzienia po prostu. Jego największą obawą było to, że on nie uczyni Chrystusa wielkim. Że on, będąc w takich ograniczeniach, w takim cierpieniu, nie będzie wyrażał Chrystusa. Lecz pisze, że dzięki obfitemu zasobowi Jezusa Chrystusa on był w stanie uczynić Chrystusa wielkim we więzieniu. Czy Pawłowi nie wystarczyłyby zaledwie tylko historie, opowiadania o ludzkim życiu Chrystusa na ziemi, Chrystusa w ciele. On potrzebował Jego osoby, osoby, która przeszła przez te cierpienia, o, która zdobyła ten zasób, zdobyła ten nieskończony zasób i teraz wpłynęła w Niego. I to sprawiało, że On mógł nawet wyrazić Chrystusa, czynić Go wielkim wobec strażników wojska rzymskiego, wobec Rzymian. Święci, mamy ten obfity zasób w naszym duchu. Dzisiaj mamy Ducha Jezusa Chrystusa. To znaczy, że żyje w nas Duch Boga Człowieka, Jezusa Chrystusa. Gdyby Bóg wszedł w nas, powiedzmy, że Bóg wszedł w nas przed tym całym procesem, nie bylibyśmy w stanie doświadczyć tego, czego doświadczamy obecnie, jako wierzący w Nowym Testamencie, co doświadczali też apostołowie, czyli tego obfitego zasobu Ducha Jezusa Chrystusa. Amen. Może przeczytajmy razem B1. Amen. Widzimy tutaj, że zwieńczony Duch to trójjedyny Bóg. Musimy mieć jasność, że nie jest to tylko część bóstwa, że cały Bóg jest zaangażowany w to, by udzielać się człowiekowi. Paweł, konkludując list do Koryntian, pisze: łaska Jezusa Chrystusa, Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami. Widzimy tutaj Syna, Ojca i Ducha, których możemy doświadczać. O, którzy są teraz, którzy jako jeden Duch są naszym działem. Nie ma tutaj rozgraniczenia. Paweł i Jan, pisząc o Duchu, nie rozgraniczali Trójcy. Nie dzielili, nie cieli Boga na trzy części, bo Bóg jest jeden. Amen. Amen. Jeden, a proces, który przeszedł, przez który przeszedł trójjedyny Bóg, by stać się duchem, to sprawa ekonomiczna, a nie istotowa. To nie jest to takie prostolinijne stwierdzenie. Czy zgadzacie się ze mną? Jest to sprawa ekonomiczna, a nie istotowa. To znaczy, że Bóg, aby wypełnić swą ekonomię, aby wypełnić swój zamiar, stał się człowiekiem, aby następnie móc stać się zwieńczonym, przetworzonym duchem, by móc udzielać się do wnętrza człowieka, by wypełnić swoją ekonomię. Lecz Bóg nie zmienił się w swojej istocie. Jego esencja nie uległa zmianie. Bóg nadal jest wiecznym życiem. Amen. Bóg nadal jest światłością. Nadal jest miłością, nadal jest sprawiedliwością, nadal jest sprawiedliwy. Jego istota się nie zmieniła, ale stał się człowiekiem. Przyoblekł się w bezgrzeszne ciało. Nie było w nim grzechu. Tak samo jak wąż z brązu. Wąż był z brązu w Księdze Wyjścia, lecz nie miał on w sobie natury węża. On miał podobieństwo węża. Tak samo Chrystus, przychodząc na ziemię, miał podobieństwo grzesznika, ale nie miał on nic wspólnego z grzechem. I tu widzimy, że w jego ludzkim życiu widzimy naturę ludzką i też naturę boską i wszystkie atrybuty Boga wyrażone w cnotach człowieka. Jego miłosierdzie, jego współczucie, jego łaska, moc, Jego mądrość, to wszystko, to nie był wyraz tylko człowieka, to był wyraz Boga w człowieku. Amen. Przeczytajmy razem punkt B. Thank you. Amen. Święci, to jest niesamowite objawienie. Bóg musiał przejść przez ten proces. Inaczej musiałby porzucić człowieka, bo człowiek był od niego odgrodzony, był w sytuacji beznadziejnej, był w grzechu, przesycony naturą wroga tak naprawdę, śmiercią. Jakkolwiek tutaj widzimy, że przetworzony właśnie odnosi się do kroków, które poczynił trójjedyny Bóg w swojej boskiej ekonomii. Zwieńczony oznacza, iż proces się zakończył. Chrystus, stając się człowiekiem, to był pierwszy krok jego, to był jego jeden proces. Żyjąc w cierpieniach i ograniczeniach ludzkiego życia, to był jego następny proces. Przechodząc przez śmierć, wstępując do Hadesu, zmartwychwstając, to był jego następny proces. I on, przechodząc przez te wszystkie doświadczenia, tak jak właśnie wspomniałem, nie wyszedł bez niczego. On w każdym z tych doświadczeń zdobywał dla nas właśnie człowieczeństwo, właściwe człowieczeństwo Boga człowieka. Zdobył dla nas skuteczność swojej wszechzawierającej śmierci. Święci, chwała Bogu za wszechzawierającą śmierć w Jego duchu. Amen. Dzisiaj w tym duchu znajduje się wszechzawierająca śmierć. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy zwracamy się do Pana, umieramy w pewnym sensie. Coś z naturalnego człowieka w nas obumiera. Wielu z nas trapi się, ponieważ ciągle widzimy w nas nasze słabości, brak duchowości, brak miłości do Pana, brak miłości do świętych. To jest wyraz naszego naturalnego człowieka. I z tym tak po prostu jest. Nie jesteśmy w stanie tego sami wyplewić. Nie jesteśmy w stanie się od tego odciąć, uprawiać jakiejś ascezy. Ale chwała Bogu za wszechzawierającą śmierć w duchu przetworzonego trójjedynego Boga. Kiedy dotykamy ducha, Boga trójjednego ducha w naszym duchu, dotykamy zaczyna działać w nas wszechzawierająca śmierć. I możemy odpocząć. Zastanawiałem się dzisiaj, jak brat się dzielił o pozytywnych rzeczach we wszechświecie. Mówiliśmy o jedzeniu, o piciu, o ubraniu. Święci, śmierć też jest pozytywną rzeczą w całym wszechświecie. Jak człowiek umiera, to ma spokój w pewnym sensie, tak? Więc my i inni też mogą mieć spokój. Czasami na... Święci, czy to nie jest prawdą? Często jak ktoś... Okej, ja znam takie sytuacje, nie wiem, ale tak jest. Jak ktoś umarł, niektórzy odetchnęli z ulgą. Nie? Koniec tej aktywności, nie? Koniec tutaj tego przeszkadzania. Święci, tak samo też jest z nami. My przeszkadzamy, naturalny człowiek... Po pierwsze, przeszkadzamy samemu Bogu i Jego ekonomii. Przeszkadzamy świętym! Przeszkadzamy sobie samym! Dlatego potrzebujemy tego zasobu, tej wszechzawierającej śmierci! Halleluja! W tym duchu, który jeszcze nie był, a teraz jest, ponieważ Chrystus został otoczony chwałą, znajduje się ta wszechzawierająca moc tej śmierci. Więc możemy, dotykając Pana, umieramy. Ale na tym się nie kończy. Tam jest również moc zmartwychwstania. Chrystus wstąpił do Hadesu i powstał z martwych. On pokonał śmierć. Święci, nikt nie jest w stanie pokonać śmierci. Śmierć męczy wierzących i niewierzących. Odrodzonych i nieodrodzonych. Codziennie doświadczamy śmierci. Dlaczego? Bo wróg ciągle chce nas uśmiercić. On, jego narzędziem jest śmierć. On działa przez grzech, przez oszukiwanie człowieka, że człowiek musi wypełniać prawo na przykład. Ale też wróg jako śmierć atakuje Kościół. Pan Jezus w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział, że zbuduje Kościół i bramy piekieł go nie przemogą. Właśnie to wskazuje na tą walkę. Kościół to jest zbiorowe naczynie, które zawiera w sobie Chrystusa, trójjedynego Boga jako życie, czyli powinno być zbiorowym naczyniem pełnym życia. Powinno, przepraszam, wyrażać Chrystusa jako życie. Lecz wróg robi wszystko, stara się, żeby uśmiercić członków, uśmiercić naszą funkcję. Nasze funkcjonowanie na spotkaniach, funkcjonowanie w naszym codziennym życiu. Uśmiercić w tym sensie, że nie doświadczamy życia. Jak on to robi? Jak Pan Jezus w następnych wersetach 16 rozdziału Ewangelii Mateusza objawił swoim uczniom, że musi pójść na krzyż, Piotr powiedział: Panie, amen, nie przyjdzie to na Ciebie. On jakby nakazał Panu, chciał użyć, nie wiem, jakiejś swojej woli. Lecz co Pan powiedział? Pan nie powiedział: Piotrze, nie, ja muszę pójść. Powiedział: precz ode mnie, szatanie. Piotr parę wersetów wcześniej otrzymał wielkie objawienie. Zobaczył, że Chrystus jest Synem Bożym. Następnie wypowiedział pewną opinię. Wypowiedział coś w swoim naturalnym człowieku. Panie, to nie przyjdzie na Ciebie. Pan powiedział: idź precz, szatanie. Tutaj Pan dał objawienie o Kościele. Od razu wróg chciał zaatakować. Od razu chciał odciąć Chrystusa, powstrzymać Go od wypełnienia Bożej odwiecznej woli. Dzisiaj wróg też przez nasze opinie może mieć wejście do Kościoła. Uśmiercać innych, uśmiercać spotkania, kiedy trwamy w naszym naturalnym człowieku. Święci, trwamy w naszym naturalnym człowieku, kiedy nie trwamy w naszym odrodzonym, o nowym, wewnętrznym człowieku. Kiedy nie zwracamy się do Trójnego Boga w naszym duchu. Kiedy nie trwamy w duchu, wtedy trwamy w naturalnym człowieku. Dlatego, święci, musimy ćwiczyć naszego ducha, aby doświadczać i radować się tak dostępnym teraz dla nas całym trójjedynym Bogu w naszym duchu. Musimy radować się i ćwiczyć w radowaniu życiodajnym duchem.
Amen.
A więc Pan Jezus powstał z martwych. Następnie w niebowstąpieniu, w tym wyniesieniu, On wypełnił ten cały proces i wtedy stał się zwieńczonym duchem. Dlatego, kiedy przyszedł do uczniów, też mógł na nich tnąć i powiedzieć: otrzymajcie Ducha Świętego, przyjmijcie Ducha Świętego. Czyli przyjmijcie świętą pneumę, święty oddech. Amen. Brat Lee zaczerpnął pewnej terminologii od niektórych teologów i to jest bardzo właściwie praktyczne. Chrystus w zmartwychwstaniu stał się pneumatycznym Chrystusem. O, to znaczy, że jest pełen niebiańskiego powietrza. Więc święci, musimy naprawdę pamiętać o tym drugim staniu się. Musimy pamiętać, że ostatni Adam, Chrystus, który był Bogiem człowiekiem, stał się życiodajnym duchem. Stał się dzisiaj pneumatycznym Chrystusem. Wiecie, koła w samochodach, można w pewnym sensie powiedzieć, są pneumatyczne. Z tego względu, że zawierają w sobie powietrze. Są pełne atmosfery. Tak samo my musimy być napompowani, święci.
Amen.
Często nam się zdarza mieć flaka. Po prostu nie ma w nas powietrza. Nie mówię o ludzkim, o powietrzu atmosfery ziemskiej. Mówimy tutaj o niebiańskiej atmosferze. O powietrzu, którego źródłem jest tron trójjednego wiecznego Boga. Teraz on jest dostarczany do naszego wnętrza. O, święci, jak bardzo łatwo jest napompować nasze braki.
Amen.
Napełnić się świętą pneumą, świętym oddechem.
Amen.
Dzisiaj Chrystus dla nas jest tak dostępny, bliżej niż nasz oddech. Dlatego tak bardzo radujemy się wzywaniem Jego imienia. Panie Jezu! Panie Jezu! Amen! Panie Jezu! Amen! Amen!
Amen.
Wielu chrześcijan rzeczywiście ma problem z tym wersetem w 7 rozdziale Ewangelii Jana 7:39, w 7 rozdziale, w wersecie 39, który mówi, że duch jeszcze nie był. I też niektóre tłumaczenia w wersji angielskiej, na przykład nie potrafiąc tego wytłumaczyć, zrozumieć, dodawały na przykład, że duch nie był jeszcze dany. Ale tutaj duch jeszcze nie był znaczy, że duch jeszcze nie był.
Amen.
Rzeczywiście, kiedy Pan został otoczony chwałą, został uwielbiony, zmartwychwstaniu, wyniesieniu, stał się życiodajnym duchem. Święci, przeczytajmy 2a. Punkt B, 2a. Amen. Święci, przeczytajmy jeszcze B.
Pan Jezus został otoczony chwałą, a w wyniku zaś tego Boże stał się duchem wcielonego, przyczonego na całego Jezusa Chrystusa.
Amen. Amen. Ostatni Adam, którym był Chrystus w ciele, stał się życiodajnym duchem. W zmartwychwstaniu od tamtej pory Duch Jezusa Chrystusa ma zarówno boski, jak i ludzki pierwiastek obejmujący rzeczywistość wcielenia, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. Amen. 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 Święci, to jest naprawdę wielka prawda, ogromna, wspaniała rzeczywistość w tym wyrażeniu duch w Nowym Testamencie. Że mamy w nim ten zasób. Mając teraz ten zasób, musimy go doświadczać. Musimy uczyć się na nowo, wciąż na nowo radować życiodajnym duchem. Właśnie Paweł dał nam ten wspaniały sposób w 12 rozdziale listu do Koryntian, gdzie powiedział, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. A następnie w wersecie 13 pisał, że dostaliśmy do picia Ducha. Amen. To wskazuje, że wzywając Pana Jezusa, Jego imienia, jest nam udzielany, korzystamy z wspaniałego, nowotestamentowego napoju. Amen. Pijemy samego trójjedynego Boga. Amen. Dlatego święci musimy nieustannie pić. Być ludźmi, którzy nieustannie piją trójjedynego Boga.
Amen.
Też Paweł pisał, że możemy doświadczać tego oddechu życiodajnego ducha w słowie.
Amen.
Na przykład drugi list Tymoteusza 3,16 mówi, że całe pismo jest tchnieniem Boga. Amen. Tutaj widzimy, że Pan tchnął swojego ducha w uczniów i oni otrzymali Ducha Świętego. W tym wersecie widzimy, że całe pismo jest tchnieniem Boga. Amen. Więc dzisiaj możemy przyjmować to tchnienie. Bóg tchnął. My teraz możemy je wdychać. Możemy je wdychać, aby móc tchnąć je w innych. Amen. Możemy modlić się Słowem. Możemy ćwiczyć naszego ducha, aby przyjmować Słowo we wszelkiej modlitwie. Duch teraz, Słowo, które mamy, jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. I aby otrzymać tą esencję, istotę Słowa, musimy użyć właśnie organu naszego ducha. To jest tak, jakbyśmy chcieli użyć zapałki, by rozniecić ogień. Musimy trzeć tą właściwą stroną, tak? Tą, gdzie jest siarka. Więc musimy używać naszego ducha, żeby pocierać słowo. Amen. Aż zapłoniemy. Dlatego, wiecie, bardzo, bardzo raduje mnie to, że na przykład tutaj w Warszawie spotykamy się co dzień ze studentami i ostatnio bardzo radowała mnie taka kwestia, że oni przychodzą po to, by dotknąć Boga. Amen. Wielu z nich przychodzi i wszyscy to jest taka niepisana reguła. Każdy czeka, kiedy dobierzemy się do tego słowa. Kiedy zaczniemy modlić się tym słowem i zaczniemy rozpalać swojego ducha. To jest tak wspaniałe, że młodzi ludzie w wieku 20 lat znają, wiedzą, jak wdychać trójjedynego Boga w słowie. Więc święci, musimy być agresywni w naszym podążaniu za Panem. W naszym codziennym przychodzeniu do Jego Słowa. Kiedy mamy poranne ożywienie, O, mamy tam wersety. Mamy aż dwa wersety. Święci, są takie dwa duże steki. O, i zawsze musimy używać naszego ducha, by kawałek po kawałku spożywać trójjedynego Boga, wdychać Go w Jego Słowie. Amen. Amen. Więc dzisiaj Bóg stał się dla nas dostępny. O, doświadczalny. O, stał się Bogiem przetworzony. Wcześniej był surowy. Tak samo jak mamy jakiś produkt, którego nie możemy spożyć. Na przykład na przykład kawał surowego mięsa, powiedzmy. Ten kawał mięsa musi przejść przez proces. Ono pierwsze jest żywe i lata, biega. Ono musi zostać zabite. Ono musi zostać pokrojone w kawałeczki. Ono musi zostać upieczone. Ono musi przejść przez to cierpienie. O, by stać się dla nas teraz spożywalne. Amen. Przyswajalne. Halleluja. Wyobrażacie sobie Boga w fale, który by stąpił jako Bóg chwały w Starym Testamencie? Człowiek by umarł. Człowiek by się rozprysł na kawałki. Bo Bóg musiał podjąć się tego procesu, musiał wejść w to ograniczenie, by stać się dla nas taki przyswajalny, byśmy mogli Go dzisiaj jeść. O, jeść Go w Jego Słowie. O, jeść, doświadczać Go w Jego imieniu. O, ponieważ dzisiaj żyje w nas jako życiodajny Duch. O, jest jeszcze wiele do powiedzenia, ale tutaj mam nadzieję, że dopełni mnie. Amen, brat Janek, amen.
Możemy się chwilę pomodlić. Amen. Po to, żeby Pan płynął. Amen. 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 Amen.
O, Panie Jezu.
Amen. Pani jest. Amen. Pani jest.
Przetworzonym duchem.
Amen. Pani jest. Amen.
Możemy Cię przyjmować.
Amen.
O, dziękujemy Ci, że jesteś Amen. W Słowie.
Amen.
Że jesteś żywym Słowem.
Amen.
O, że w Twoim Słowie jest duch i życie.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dziękujemy Panu za to, gdzie nas umieścił. A umieścił nas w pragnieniu swojego serca. A umieścił nas w swoim odzyskiwaniu. Jeśli tutaj jesteśmy, to musimy wiedzieć, dlaczego tutaj jesteśmy i co dla Pana jest ważne. Bardzo cieszy mnie, że ciągle wracamy do tego, żeby sobie przypomnieć, po co jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Wiecie, jak się wyjdzie na zewnątrz, jest tam wiele książek i można zobaczyć wiele bogactw. Ale przygotowując się do tego spotkania, zobaczyłem, że kiedykolwiek wziąłem jakąś książkę, to było coś na temat tego poselstwa, które mówimy dzisiaj. Na przykład wziąłem sobie taką książkę jedną, Duch z naszym duchem. Albo Doświadczenie Chrystusa jako życia dla budowania Kościoła. I nie mówię o tym, że coś nawiązuje, ale po prostu w każdej z tych książek jest to coś. To coś, co jest tematem dzisiejszego poselstwa. To jest duch i życie.
Amen.
Mamy nadzieję, że uda nam się coś powiedzieć na temat ducha. Nie wiemy, ile czasu zostanie na temat życia. Ale chwała Panu, że ten duch jest życiodajnym duchem.
Amen.
Amen. Święci, mówiliśmy do tej pory o kilku głównych aspektach pańskiego odzyskiwania. Pierwszym aspektem, ktoś pamięta, tylko nie ci bracia, którzy przemawiali. Pierwszy aspekt, o którym mówiliśmy, jeśli chodzi o pańskie odzyskiwanie. Co to takiego?
Jedność.
Jedność. Jedność. Amen. Chwała Panu. A kiedy przychodzimy do pańskiego odzyskiwania, możemy się tego dotknąć. Tego, że mówimy, ale mam nadzieję, że również jesteśmy w rzeczywistości jedności. A to, co Pan odzyskuje, to jedność. Jedność, która jest w trójjedynym Bogu. I ta jedność musi być rozdana do naszego wnętrza. I musimy być jedno z tą jednością. I tej jedności nie tworzymy, ale tę jedność zachowujemy.
Amen.
Poprzez to, że żyjemy właśnie w tym duchu. I poprzez to, że korzystamy z tego życia. Chwała Panu. A drugi temat, kto pamięta? Kto był? Jaki był drugi temat? O czym mówiliśmy w drugim temacie? Proszę? Spróbuj. Wiem, że pierwszy raz jesteś, tak? Na konferencji. Okej. Okay. Chwała Panu.
Amen.
Czyli ci, którzy są pierwszy raz, są bardziej uważnie słuchają. Chwała Panu. Amen. Drugi temat, który akcentujemy, to to, że to, co Pan odzyskuje, jest czymś organicznym. Pan nie odzyskuje czegoś zewnętrznego. Pan odzyskuje coś, co jest wychodzi z tego życia. Jest pełne tego życia. To jest organizm tu jedynego Boga. I dlatego tutaj jesteśmy. Ale co jeszcze Pan odzyskuje? Dzisiaj rano ktoś był na spotkaniu. Czym się tak naprawdę cieszymy w życiu Kościoła? Co jest naszym centrum? Chwała Panu. Ja to bardzo często powtarzam. Święci, którzy może się spotykamy częściej, pewnie często to słyszę ode mnie. Bardzo podoba mi się takie stwierdzenie brata Lee odnośnie tego, czym jesteśmy. Co jest dla nas ważne. Mam nadzieję, że nie pomylę się teraz. Brat Lee zawsze mówił, że to, gdzie jesteśmy i tę rzeczywistość, w której jesteśmy, można określić trzema wyrazami. Chrystus to centrum.
Amen.
Ciało Chrystusa, Kościół, ciało Chrystusa to jest linia, to jest coś, w czym jesteśmy i w czym podążamy. A naszym celem jest co? Nowa Jeruzalem. Święci, w Pańskim odzyskiwaniu mówimy Chrystus. Chrystus, Chrystus, Chrystus.
Amen.
Chcemy znać tego Chrystusa, chcemy doświadczać tego Chrystusa. Amen. I chwała Panu za dzisiejsze spotkanie, ponieważ to wszystko, o czym mówimy, o jedności, o organicznym ciele Chrystusa, a odnośnie wszechzawiającego Chrystusa, nie byłoby dla nas rzeczywiste i realne, gdyby nie to, że Chrystus stał się duchem.
Amen.
Brat Lee też kiedyś powiedział bardzo fajne zdanie, też mi się bardzo podobało. A o czym mówi cała Biblia? No, miał kilka stwierdzeń. mówi o Chrystusie, a Bóg stał się ciałem. Tak. Ale jedno stwierdzenie mi się bardzo podobało. To mówi, że Biblia mówi o tym, o duchu z naszym duchem.
Amen.
O czym jest Biblia? O duchu z naszym duchem. Cała Biblia, nie tylko Nowy Testament. Chwała Panu. O, Panie Jezu, wiemy, że się już nie wyrobimy w czasie, także niech to się... Amen. Chwała Panu. Święci, a dzisiejsze spotkanie mówiliśmy o tym, że Chrystus, Adam, Chrystus w ciele, ostatni Adam, stał się najpierw Bóg stał się ciałem. To było pierwsze stanie się. I potem ten Bóg, który stał się ciałem, przeżył ludzkie życie tutaj na ziemi. A doświadczył wszystkiego, czego może doświadczyć człowiek. I poszedł na krzyż. Doświadczył czegoś, czego my, większość z nas nie doświadczy. Doświadczył śmierci na krzyżu. I doświadczył śmierci i zmartwychwstania. I w zmartwychwstaniu wydarzyło się to drugie, stał się. Ten Adam w ciele, a Bóg, który stał się człowiekiem, a umarł i zmartwychwstał. I w zmartwychwstaniu stał się. Stał się życiodajnym duchem. Duchem, który jest w stanie udzielić nam życia. I kiedy Chrystus stał się życiodajnym duchem, wszystko, co osiągnął, kim był, zostało włączone, dodane do ducha, którym możemy się cieszyć. I to, co Jarek się dzielił przed chwilą, kiedy mówiliśmy w liście do Filipian, jest powiedziane, że... jak tam jest powiedziane? Czy ktoś może przeczytać poprawnie ten list do Filipian 1:9? Wiem. Waszej modlitwą. Amen. Amen. Święci, dzisiaj możemy korzystać z tego ducha Jezusa Chrystusa. obfitego zasobu tego Ducha Jezusa Chrystusa. Nie kawałka tylko tego Ducha Jezusa Chrystusa, ale obfitego zasobu. A bardzo mi się podobało, kiedy bracia tłumaczyli, co to znaczy ten obfity zasób. A nie wiem, czy wiecie, większość z nas pewnie wie, bo bracia często to wspominają, że to słowo obfity zasób, widać od razu, że jest trudne do przetłumaczenia, bo różne tłumaczenia różnie to tłumaczą. A tak naprawdę tam jest użyte słowo, które opisuje chorego. A chorek to był taki człowiek w starożytnej Grecji, który zajmował się zabezpieczeniem, można powiedzieć, pracy chóru. On werbował ludzi do chóru, ale był takim człowiekiem, który nie był dyrektorem tego chóru, ale był takim człowiekiem, który musiał zapewnić miejsce dla nich, gdzie będą ćwiczyli, musiał zapewnić im mieszkanie, musiał im zapewnić wyżywienie. Dbał o wszystko. Oni musieli tylko ćwiczyć i śpiewać. Wiecie, Chrystus jest takim choregiem dla nas. On zabezpieczył wszystko, czego potrzebujemy. Dlatego dzisiaj mamy obfity zasób Ducha Jezusa Chrystusa. To nie jest mały zasób. To jest obfity zasób. Wszystkiego, czego potrzebujemy, jest w tym Duchu. Dzisiaj, kiedy otwieramy się na tego życiodajnego Ducha, mamy pełen zasób tu jedynego Boga, który jest dostępny dla człowieka. Amen. A teraz przechodzimy do tej części następnej. Jesteśmy w punkcie C, jeśli ktoś się zgubił. I mam taką prośbę, żeby może wstali bracia z tego pierwszego rzędu. Macie Stary Testament? Nie. Kto ma? O. I przeczytajmy fragment z Księgi Wyjścia, 30 rozdziału, 23-25 werset. Księga Wyjścia. 30 rozdział, 23-25 werset. Od 23 do 25. Bracia, może powstańmy, ci, którzy mogą przeczytać, żebyśmy wiedzieli, jaką mamy siłę. Dobrze, to razem przeczytamy. A ty weź sobie najprzedniejszych wonności, 500 smutów bronej z miry, wonnego cynamonu, połowę tego, czyli 250 łutów, i wonnej trzciny, 250 łutów, i kasji, 500 łutów, według sykla świątynnego, jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. Amen. Amen. Czy ktoś ze świętych wie, dlaczego przeczytaliśmy ten fragment ze Starego Testamentu? Kto wie, może powiedzieć? A co to znaczy? Co to jest? Znaczy, co złożonego ducha? Namaszczenia. Okay. Aha. Okej. Okay. Nie. Dobrze. Nie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Tylko już trochę do przodu. Dlaczego przeczytaliśmy ten fragment ze Starego Testamentu? Ponieważ, jak wiemy, Biblia jest cudowną księgą. I żeby doświadczać tego Boga, bogactw Boga, którego mamy, musimy korzystać z całej Biblii. I to, co powiedział, nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, który powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza. On powiedział coś takiego. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi wypełnić wszystko, co jest zapisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wiecie, tu było już powiedziane, że cały Stary Testament, prawo Mojżesza, prorocy, psalmy, mówią o kim? Mówią o Chrystusie. Cały Stary Testament jest pełen typów Chrystusa. Kiedy mówimy o rozłupanej skale, z której wypłynęła woda, widzimy typ Chrystusa, którym możemy się cieszyć. Kiedy widzimy mannę, kiedy widzimy Paschę, kiedy widzimy całą wędrówkę dzieci Izraela, jest tam mnóstwo typów i obrazów tego, jak możemy się radować Chrystusem. I wiecie, dzisiaj dotykamy jednego z największych typów, który jest w Starym Testamencie. Wiecie, cudownego obrazu, który jest w Księdze Wyjścia. A obrazu, który pokazuje olej do namaszczenia. Wiecie, to jest szczególna rzecz. Kiedy dzieci Izraela wyszły z Egiptu, doświadczały wielu, wielu wspaniałych rzeczy. Doświadczały manny, doświadczały żywej wody, tak jak mówiłem, ale potrzeba było aż 30 rozdziałów, żeby Pan objawił olej do namaszczenia. Wiecie, dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ przyszedł czas, żeby Pan przybliżył to, co było na jego sercu. A co jest na Bożym sercu? Bóg chce być jedno z człowiekiem. Bóg chce być blisko człowieka. A dlatego, kiedy doszli do 30 rozdziału Księgi Wyjścia, a Pan dotknął czegoś, co było na jego sercu. Wcześniej, kilka rozdziałów wcześniej, objawił coś Mojżeszowi. Co objawił Mojżeszowi? Obraz przybytku. Czym jest przybytek? To miejsce, gdzie chce zamieszkać Bóg z człowiekiem. Gdzie chce mieszkać razem Bóg i człowiek. I wiecie, właśnie w związku z tym pragnieniem Bożego serca, Bóg czegoś potrzebował. Wiecie, ten olejek, o którym mówimy w Księdze Wyjścia, on miał bardzo szczególne przeznaczenie. Ponieważ wiemy z typologii, ja sam tego nie rozpracowałem, ale wyczytałem, wiele osób, szczególnie wolni chrześcijanie, którzy studiowali wszystkie typy w Biblii, z których bardzo często korzystamy, określali różnego rodzaju, odkrywali znaczenie liczb, znaczenie różnych symboli, znaczenie również różnych materiałów, minerałów w Biblii. I według tych studiów w Biblii większość badaczy zgadza się, że olej z oliwy oznacza Boga, od Ducha Bożego.
Amen.
Ale wiecie, tutaj, kiedy przechodzimy do Księgi Wyjścia, do 30 rozdziału, widzimy, że Pan mówi o czymś szczególnym. Kiedy pokazał Mojżeszowi to, czego pragnie. A czego pragnął? Pragnął przybytku i kapłaństwa. To musiał uczynić coś szczególnego. Żeby powstał przybytek, dom Boga, w którym będzie Bóg jedno z człowiekiem. W miejscu, w którym będą kapłani, którzy będą usługiwali Bogu. Potrzebował czegoś więcej niż tylko oleju z oliwek. Dlatego widzimy tutaj niesamowity typ. Typ, który mówi o rzeczywistości, którą widzimy w Nowym Testamencie. Duch Boży był od samego początku. Widzimy go w drugim wersecie Biblii. Duch Boży unosił się, prawda? Wysiadywał. Widzimy Ducha Jahwe, który jest blisko człowieka. Widzimy Ducha Świętości. Widzimy Ducha Świętego na początku Nowego Testamentu. Ale jakiegoś Ducha jeszcze nie było. Jakiego Ducha jeszcze nie było? Nie było Ducha Jezusa Chrystusa, otoczonego chwałą Boga człowieka. A chwała Panu. I ten typ w Starym Testamencie pokazuje właśnie tego Ducha. Tego Ducha, który jest wszechzawierającym Duchem Jezusa Chrystusa. Przechodzimy więc do następnego trudnego słowa w tym konspekcie. Przeczytajmy punkt C. Może siostry niech przeczytają. Sam C punkt. Amen. Święci, widzimy ten typ w Starym Testamencie. I chcielibyśmy troszeczkę czasu poświęcić na przestudiowanie tego typu. A ponieważ ten typ jest pewnym obrazem, to spróbujemy namalować. Nie wiem, czy się to uda, bo zdolności takich nie mamy. Ale może będzie łatwiej wyjaśnić z czym mamy do czynienia, kiedy dotykamy kwestii ducha i obrazu tego typu w Księdze Wyjścia. Jeśli otworzymy tam ten fragment, ci, którzy mają Biblię, proszę otwórzcie sobie, żebyście mogli śledzić, bo będę zadawał pytania. Ale nie jak w klasie, ale jak razem uczymy się czegoś i spróbujemy coś zyskać. A tam jest powiedziane coś takiego. W 23 rozdziale wersecie jest powiedziane coś takiego. Weź sobie przedniejszych wonności, pewnych przypraw, a 500 łutów wybornej mirwy. Może od razu dla wyjaśnienia zrobiłem sobie takie badanie przed tym spotkaniem, bo sam nie wiedziałem, jak naprawdę są te miary, co one oznaczają. I okazało się, że to tłumaczenie łuty nie jest do końca szczęśliwe, bo to jest jednostka miary, która jest używana była w Europie chyba do XX wieku, początku XX wieku. I łut oznacza mniej więcej 13 gramów, 13,5 grama. Natomiast w większości tłumaczeń mowa jest o syklach. I tych syklów było cykl tak naprawdę to jest 11,4 grama. Musimy być precyzyjni. 11,4 grama. To jest cykl. Są różne tam naukowe jakby badania, ale mniej więcej to jest 11,4 grama. Ale widzimy na początku, że w tym wersecie 23 mowa jest o tym, że bierzemy wybornej mirwy. Ile tej wybornej mirwy mamy?
500.
Mamy, zrobimy tak. Mamy 500 wybornej mirwy. Wiem, że z daleka nie będzie widać, ale dużych nie będę pisał, bo nie będzie to możliwe, żeby zmieścić. Potem mamy co? Wonny cynamon. Połowę tego. To mniej więcej tyle, nie? Tak. Połowę. Czyli połowę mamy 250. I co mamy 250? Cynamon. Dobrze. Potem dalej? 250 wonna trzcina. Mhm. I co jeszcze?
Kasja.
Kasja. I mamy jeszcze hin oliwy. To zrobimy inaczej trochę. Będzie jeden. Jeden hin. A kto wie, ile to jest hin? Co? Nie? Ponoć 3,6 litra mniej więcej. Także to można to wszystko skomponować. I to jest oliwa z oliwek. Amen. Chwała Panu. To jest życiodajny, złożony, trójjedyny Bóg, który przeszedł przez proces.
Alleluja.
I może się dzisiaj nam udzielać.
Amen.
I z tego zasobu możemy dzisiaj korzystać.
Amen.
A teraz spróbujemy zobaczyć jak. Chwała Panu. W tym typie ze Starego Testamentu naprawdę widać bogactwo, które jest w Biblii, ale również bogactwo, które możemy znaleźć w posłudze. Dlatego, że ja będę się tutaj będę troszeczkę podczytywał, żeby nie pomylić niczego. Co można zobaczyć tutaj w tym typie ze Starego Testamentu? Jeden hin oliwy oznacza tak naprawdę, że w tym złożonym olejku mamy do czynienia z Duchem Bożym.
Amen.
Z jednym Duchem Bożym. Tak naprawdę jeden hin oznacza, że mamy do czynienia z jednym Bogiem.
Amen.
A z czym mamy do czynienia, kiedy dotykamy Ducha Jezusa Chrystusa? Mamy do czynienia z Bogiem.
Amen.
Bóg jest tam.
Amen.
Alleluja. Co jeszcze mamy? Mamy również Ile przypraw mamy?
Cztery.
Kto, jeśli ktoś się zagłębiał kiedyś w studiowanie Biblii, co oznacza cztery?
Liczba człowieka.
Liczba człowieka. Liczba stworzenia. Mhm. Chwała Panu. Zarówno Księga Ezechiela, jak i Objawienia mówi o czterech żywych stworzeniach, prawda? Te cztery elementy pokazują, że oprócz Boga mamy tutaj stworzenie. To, że to są przyprawy z życia roślinnego, pokazuje również, że to jest stworzenie. Czyli w tym złożonym duchu mamy coś z Boga. Tak naprawdę mamy całego Boga. Ponieważ jednostka oznacza pełnię tutaj też. Niczego nie brakuje. To jest jeden Bóg. Ale mamy tutaj też stworzenie. I o jakim stworzeniu tu mówimy? Mówimy o Chrystusie. O Jezusie Chrystusie. Ale zanim do tego dojdziemy, to wiemy, że nasz Bóg jest trójjedynym Bogiem. Gdzie w tym typie można zobaczyć trójjedynego Boga? Trzy miary.
Po
500. Chwała Panu. Mamy trzy miary po 500. Tam nawet jest powiedziane, że weźmiemy pół miary. Prawda? Czyli pokazuje to, że mamy trzy. Liczba trzy oznacza tu jedynego Boga. Mamy Ojca, mamy Syna i mamy Ducha. Ale dlaczego ta druga miara tutaj jest podzielona? Wiecie dlaczego? Chwała Panu. Ponieważ drugi w boskiej Trójcy został uderzony. Został przycięty na pół, na krzyżu. A to symbolizuje śmierć Chrystusa na krzyżu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, co się wydarzyło? Zasłona w świątyni rozdarła się na pół. Tak? Zasłona się rozdzieliła. Co oznacza ta zasłona? Zasłona dotyczy ciała Chrystusa. Jego fizyczne ciało zostało nie wiem jak powiedzieć. Zostało rozdarte. Dlatego to, że jest tutaj podzielone, oznacza, że drugi w boskiej Trójcy został uderzony i został podzielony na krzyżu. Także mamy tutaj też trójjedynego Boga. Wiecie, w tym symbolu, w tym typie, w tym obrazie jest jeszcze wiele różnych innych elementów, jak na przykład liczby 5, liczby 3. One są związane z Bożą niesieniem odpowiedzialności, czy z Bożą budowlą. Jak nie wiem, czy pamiętacie, to ten typ dotyczy pomazania, namaszczenia budowli. Pierwszą budowlą w Biblii, Bożą budowlą, co było pierwszą Bożą budowlą? Kto pamięta?
Arka Noego.
Arka Noego miała ile poziomów?
Trzy.
To tylko tak ku zachęcie. Jak przeczytacie sobie książki, albo najlepiej życiostudium Księgi Wyjścia, to tam jest w detalach. Dlaczego 5, dlaczego 3 i co one oznaczają. Ale teraz chcielibyśmy się skoncentrować na tym, co mówiliśmy, na naszym centrum. Czyli na?
Chrystusie.
Okay. Skoncentrujmy się na Chrystusie. Amen. Te cztery wonne przyprawy oznaczają drogocenną osobę Chrystusa. Oznaczają Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Chwała Panu. Amen. Zacznijmy czytać podpunkty i będziemy starali się je omawiać. Może bracia punkt pierwszy, siostry punkt drugi. Podpunkt C1, C2. Bracia C1, siostry C2.
Olej z oliwek symbolizuje Ducha Bożego wraz z boskością.
Amen. Amen. To bracia jeszcze niech przeczytają jeszcze cynamon.
Cynamon symbolizuje słodycz i skuteczność śmierci Chrystusa.
Amen. To może siostry niech przeczytają następne i bracia następne w takim przypadku. Amen. Kiedy patrzymy na ten obraz, widzimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, która jest dostępna w tym duchu. To, co mówił brat Jarek. Kiedy dotykamy tego ducha, kiedy radujemy się tym duchem, możemy doświadczać śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ponieważ to wszystko jest tym pełnym zasobie ducha.
Amen.
Chwała Panu. Wiecie, mirra, jeśli to, co udało mi się zdobyć, jeśli chodzi o mirrę, szukałem trochę w posłudze, trochę też tak w zewnętrznych jakichś takich źródłach po prostu o tym. I wiecie, mirra jest wonną żywicą. I nigdy nie kosztowałem w ten sposób, ale ponoć pachnie słodko. Ale kiedy się ją spróbuje, jest gorzka. Nie wiem, czy ktoś próbował kiedyś mirrę? Tak? Tak jest? Mniej więcej? Chwała Panu. Nie, chwała Panu, bo to jest duchowa rzeczywistość. A mirra jest czymś, co jest dla nas słodkie, słodki zapach, słodki aromat. Kiedy zostaliśmy zbawieni, albo nawet jeszcze chwilę przed zbawieniem, być może naszym doświadczeniem było to, że doceniliśmy drogocenność śmierci Chrystusa. Jego słodycz. Wiecie, jest taki przypis w Nowym Testamencie, Bartli tam napisał, że setki serc zostały pochwyconych przez Chrystusa, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ponieważ pociągnął ich ten cudowny aromat tej osoby. Wiecie, co nas pociąga w tej osobie? Ta słodycz, która jest w tej osobie, która jest również widoczna w słodyczy Jego śmierci. Kiedy mówimy o śmierci Chrystusa, kiedy dotykamy śmierci Chrystusa, kiedy radujemy się tą śmiercią, ona jest słodka dla nas. Ale kiedy Chrystus doświadczał tej śmierci, ona była gorzka. Z naszej strony doświadczamy słodyczy tej śmierci, ale Chrystus wypił całą gorycz związaną z tą śmiercią. I wiecie, wszystkie te olejki do namaszczenia, to jest składniki, są pozyskiwane albo poprzez naturalne jakieś takie otworki, które tam są i są naturalne wycieki z różnych tam drzew, z kory, z czegoś tam jeszcze innego, albo są to nacinane różnego rodzaju pędy drzew, czy tam drzew czy roślin. To pokazuje, żeby uzyskać te olejki, co zostało wykonane. Tak naprawdę to nacinanie lub wyciskanie tego soku oznacza, że duch ten został złożony dzięki temu, że Chrystus przeszedł przez cierpienia. Żeby uzyskać taki obraz, ale żeby uzyskać też tę rzeczywistość ducha, Chrystus musiał przejść przez cierpienia. Wiecie, tak naprawdę mirra, nie wiem czy pamiętacie, towarzyszyła Chrystusowi od samego początku. Kiedy przyszli mędrcy ze wschodu, ofiarowali Chrystusowi złoto, kadzidło i mirrę. To od razu symbolizowało, że jego życie będzie życiem, które będzie prowadziło do śmierci. Jest życiem tak naprawdę odkładania samego siebie, aż w końcu do tego stopnia, że zapłaci cenę poprzez to, że umrze za nas na krzyżu. Ale wiecie, to nie był jedyny moment, w którym była mowa o mirze. Był temat mirry związany z osobą Chrystusa. Też. A głównie mirra tak naprawdę w starożytnych czasach była wykorzystywana do tego, żeby balsamować czy przygotowywać ciało zmarłego człowieka. I kiedy, nie wiem czy pamiętacie, kiedy Józef z Arymatei wykupił ciało Chrystusa, to Nikodem, który wcześniej do niego przychodził w nocy, przyszedł z czym? On przyniósł mirrę i aloes, tak? Po co? Po to, żeby namaścić Chrystusa. To pokazuje, że mirra symbolizuje śmierć Chrystusa. Nawet kiedy Chrystus był na krzyżu, kiedy żołnierz chciał mu podać przed śmiercią wino zmieszane z czym? Z octem, ale tak naprawdę w innym fragmencie z mirwą. Z mirwą. Chrystus odłożył to. Nie przyjął tego, ale to pokazuje, że w tamtych czasach mirwa służyła też uśmierzeniu bólu przed śmiercią. To było wszystko związane ze śmiercią Chrystusa. I jak sobie czytałem różne fragmenty, to bardzo mnie też dotknęły taki fragment w psalmie, który jest mowa o tym, że psalm 45 w ogóle mówi o Chrystusie, o trzech etapach Chrystusa w Jego posłudze. I tam jest powiedziany taki jeden fragment, 45:8. Wszystkie szaty Twoje pachną mirwą. Wiecie, Chrystus żył takim życiem. I to życie widzimy w tym symbolu, w tym typie śmierci Chrystusa. Chwała Panu. Ale śmierć Chrystusa jest symbolizowana również tutaj przez cynamon. I cynamon, znaczy mirwa oznacza drogocenność śmierci Chrystusa. Natomiast cynamon oznacza słodycz i skuteczność tej śmierci. On był pozyskiwany z kory. I wiecie, był używany często jako takie lekarstwo w starożytności. Na przykład związane było z sercem, na arytmię serca, czy jakieś takie różne rzeczy dotyczące wzmocnienia serca. I wiecie, chwała Panu, że ta drogocenna śmierć Chrystusa, którą możemy zobaczyć w typie mirwy, może być również naszym codziennym doświadczeniem.
Amen.
Wiecie, ta słodycz tej śmierci i skuteczność tej śmierci jest dostępna w naszym duchu. Chwała Panu. Właściwie Chrystus jest takim, można powiedzieć, uniwersalnym lekarstwem. Trochę nie za bardzo musimy się zastanawiać, na co jesteśmy chorzy. Na coś jesteśmy chorzy. Potrzebujemy lekarza. Potrzebujemy uniwersalnego lekarstwa. Lekarze czasem mówią, że tak nie wiadomo, na co to pomoże, ale dajemy to, bo to zawsze pomoże. Nie? Przepraszam lekarze, ale tak mi się wydaje. Czasem pomoże, czasem nie pomoże. Ale nie zaszkodzi. Nie wiadomo. Natomiast Chrystus jest takim uniwersalnym lekarstwem. Kiedy Go przyjmujemy, nie wiemy jeszcze z czego, ale na pewno nas uleczy. Naprawdę. I to nie jest jakiś taki nawiat powiedziany. Po prostu potrzebujemy Chrystusa.
Amen.
Potrzebujemy znać Chrystusa. O, Panie Jezu, jako znać skuteczność śmierci Chrystusa. Wiecie, było kilka fragmentów ze słowa, które sobie z tym związałem, gdzieś tam czytając posługę. Pierwszy to mówił z Kolosan 3:5. Tam jest powiedziane, że był wspomniany chyba ten fragment. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tam jest mowa o przetyczeństwie, o nieczystości, źle pisałem, więc nie wiem, nieczystości i tak dalej, i tak dalej. Tam jest mowa o tym, żeby umartwiać, prawda? I tak naprawdę nasze ciało jest ciałem tak naprawdę upadłym ciałem. Jesteśmy tak naprawdę grzechem. Kiedy mamy ten znany taki fragment w słowie, który mówimy, dla mnie żyć to Chrystus. Ale tak naprawdę, jeśli popatrzymy na nasze doświadczenie, to możemy powiedzieć, dla mnie żyć to grzech. Nie wiem, czy to nie jest tak. Jeśli jesteśmy w naszym naturalnym człowieku, tak naprawdę dla mnie żyć to grzech. A tak naprawdę nasze ciało jest ciałem grzechu. To, co mówi list do Rzymian, 7 rozdział. Ale chwała Panu, że mamy wybawienie od tej sytuacji.
Amen.
I w Galacjan 5:24 jest powiedziane, a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciała wraz z namiętnościami i rządzami. Tam powiedziane było, umartwiajcie, a tu powiedziane zostało, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało, tak? Tylko jak? Czy ktoś próbował się kiedyś ukrzyżować? Samemu nie ma możliwości ukrzyżowania samego siebie. Czegoś potrzebujemy. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Amen. potrzebujemy tego ducha, by uśmiercać, co? Umartwiać nasze ciało, prawda? Potrzebujemy doświadczać tego złożonego ducha Jezusa Chrystusa, w którym jest nie tylko element Boga, ale jest również element człowieka. Jest pierwiastek człowieka, który zawiera tę drogocenną i skuteczną śmierć. Kiedy otwieramy się na tego ducha, kiedy przyjmujemy tego Chrystusa, który jest duchem w nas, wtedy doświadczamy tej skuteczności śmierci Chrystusa. Amen. Chwała Panu. Już jesteśmy poza czasem, a to jest pierwszy podpunkt, nie wiem, ale dokończymy przynajmniej tę historię. Panie Jezu. Amen. Mamy jeszcze dwie konkretne przyprawy. Druga przyprawa, znaczy trzecia przyprawa to wonna trzcina. I wonna trzcina symbolizuje drogocenne zmartwychwstanie Chrystusa. Kiedy Panie Jezu. Wiecie, wonna trzcina jest czymś, co jest osadzone bardzo głęboko, albo w jakimś błocie, albo w jakimś bagnie. Tak naprawdę jest zasypana, można powiedzieć, wszystkimi śmieciami, czymkolwiek. Ale chwała Panu, że Pan został umieszczony w takiej sytuacji śmierci. I ten Chrystus, który poniósł tak drogocenną śmierć dla nas, został umieszczony w śmierci, w najgłębszej możliwym miejscu. I co się wydarzyło wtedy? Wystrzelił ponad to błoto. Tak jak wonna trzcina, nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Ona po prostu wybija się z tego błota. I to symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa. Drogocenne zmartwychwstanie Chrystusa. Dobrze, mam wersety, ale nie będę wam mówił. Przeczytacie. Chwała Panu. W każdym razie ta wonna trzcina symbolizuje siłę tego zmartwychwstania. I mamy jeszcze element, składnik tego olejku. To jest kasja. I kasja, o ile cynamon był pobierany z tego samego drzewa, ale z wewnętrznej kory, to kasja korzystało się z tej kory zewnętrznej. Nie wiem, jakie drzewa tam były, różne tam w Wikipedii były jakieś opisy, ale nie będę was teraz tym zamęczał. Natomiast kasja w dawnych czasach była używana do odstraszania insektów i odstraszania węży. Miała taki aromat i taki też słodki i taka aromatyczna była, że po prostu działało to odstraszająco. I ten element, ta kasja, symbolizuje, że w tym duchu, złożonym duchu Chrystusa, złożonym duchu, mamy również odstraszającą moc zmartwychwstania. Po co ona nam jest potrzebna? Z jednej strony potrzebujemy doświadczyć zmartwychwstania. Wiecie, Chrystus umarł za nasze grzechy. My byliśmy w tym błocie, w tym bagnie. Czasem mówimy tak, nie? Popadłem w bagno. Całe nasze życie to bagno tak naprawdę. Nie naprawdę. Po prostu potrzebujemy uchwycić się tego, który wybija się ponad. I tak naprawdę powiedziane jest, że w zmartwychwstaniu Pan zmartwychwstał, ale tak naprawdę razem z Nim my zmartwychwstaliśmy. Jest szansa na to, żeby wydobyć się z błota, święci. Trzeba uchwycić się tej trzciny, której życie nie pozwala przebywać w śmierci. Potrzebujemy tej mocy zmartwychwstania, ale ta trzcina nie tylko wybija się ponad śmierć, ale ona również ma pewien aromat, który odpędza wszystko, co jest negatywne. Tak naprawdę potrzebujemy doświadczać tego życia zmartwychwstania po to, żeby to życie odpędzało od nas szatana, odpędzało od nas wszystko, co negatywne w tym świecie. Filipian 3:10, ten fragment zacytuję, mówi o tym, że żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Święci, chcemy doznać mocy Kasji Jego. Chcemy doświadczyć tego elementu w złożonym duchu. Potrzebujemy doświadczyć czego? Potrzebujemy doświadczać drogocennej śmierci Chrystusa, słodyczej skuteczności śmierci Chrystusa, drogocennego zmartwychwstania i odstraszającej mocy Chrystusowego zmartwychwstania. Tu jest pobieżnie pokazany obraz, ale obraz tego, o czym bracia mówili wcześniej. Obraz złożonego ducha w Starym Testamencie. Naprawdę korzystajmy ze Starego Testamentu, jeśli chodzi o obrazy. Kiedy dotykamy Paschy, nie wiem, czy święci mieliście okazję korzystać z wideoszkolenia z Księgi Wyjścia. Obraz Paschy. Nie wiem, ci, którzy byli, ja byłem zachwycony. Jestem w życiu Kościoła jakiś czas, ale kiedy usłyszałem to poselstwo, naprawdę byłem zachwycony. Czym jest Pascha? Wow. Zawsze Pascha to myślimy baranek paschalny. Nie, Chrystus jest całą Paschą. To jest Księga Wyjścia. Ale ten typ jest szczególnym typem w Księdze Wyjścia, ponieważ on jest bliski pragnienia, jest najbardziej bliski pragnienia Bożego serca. Jeśli mamy doświadczenie tego ducha, Pan może zbudować swój przybytek. A jeśli mamy tego ducha, Pan może mieć kapłaństwo. Wiecie, a to doświadczenie, poznanie tego i doświadczenie tego jest ściśle związane z tym, gdzie my się znajdujemy. Dzisiaj. Wiecie, a dlaczego Pan nie dał tego obrazu na początku, kiedy wyszli tylko z Egiptu? Dlatego, że nie byli przygotowani do tego. Pan nie objawił tego, co jest na jego sercu. Ale dzisiaj wiemy, że Pan pragnie mieć swoje żywe, organiczne ciało. Ciało Chrystusa. W jedności. Do czego do tego potrzebuje? Potrzebuje, żeby mieć grupę ludzi, którzy mają wizję tego złożonego ducha i doświadczają go codziennie. A po to, żeby Pan mógł pomazać swój przybytek i swoich kapłanów. Wiecie, zamykając ten temat, a drugiego chyba nie otworzymy, zobaczymy. To najwyżej przeczytamy konspekt. Byłoby dużo do powiedzenia. Naprawdę zachęcam Was do przeszukania tej półek. Te dwie książki na pewno mówią o tym. Także jak ktoś ma ochotę. Ale chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz z tego samego rozdziału. Tam jest powiedziane coś takiego. 31, 33 werset. Do synów izraelskich zaś powiesz: świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. To znaczy, że to doświadczenie namaszczenia, to doświadczenie tego, że możemy doświadczać Boga, który pomazuje nas. Bo po co jest ten olejek namaszczenia? Po to, żebyśmy doświadczali tu jedynego Boga, który może być wewnątrz naszej istoty, który porusza się w nas. A dzisiaj musimy doświadczać Go. Ale po co? Właśnie dla budowania ciała. Ale co jest tu ciekawe powiedziane w 32 wersecie? Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi i nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest on święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządził taki sam, namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu. Wiecie, mówiliśmy coś na jednym z poselstw tutaj. A musimy dobić się rzeczywistości. Musimy doświadczać tego ducha, naprawdę. Nie możemy sporządzać czegoś, co używa tych samych jakby składników. Co to znaczy? Nie możemy imitować naszego duchowego doświadczenia. Po prostu, święci, zobaczmy, jaki mamy obfity zasób Chrystusa i otwierajmy się na to, żeby doświadczyć tego zasobu. I nie imitujmy niczego, co jest duchowe. Nie udajmy, że jesteśmy kimś więcej niż jesteśmy. Nie pokazujmy czegoś, czym nie jesteśmy. Po prostu otwierajmy się na udzielanie tego tu jedynego Boga. A wtedy, kiedy będziemy przyjmowali tego tu jedynego Boga, jako złożonego ducha do wnętrza naszej istoty, On będzie nas namaszczał. Będzie wmaszczał w nas śmierć i zmartwychwstanie. Będzie wmaszczał nam swoje wywyższone człowieczeństwo. Dzisiaj my może jesteśmy w życiu Kościoła, jesteśmy nowymi świętymi, widzimy, że święci w jakiś sposób się zachowują, w jakiś sposób się ubierają, coś mówią, w jakiś sposób wstają, coś tam mówią, amen, chwała Panu. I my robimy tak, amen, chwała Panu, zmieniam się na krawat, idę na inne rzeczy. Chwała Panu. Pewnie tak się stanie. Ale do tego, żeby to się stało w rzeczywistości, potrzebujemy Ducha Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy, żeby to ta rzeczywistość wypełniła nas. A ten Duch to uczynił. Zawsze mam taki niedosyt, że wiele więcej jest tutaj zapisane, niż można powiedzieć. Święcie, ale może rzeczywiście tak jak Andrzej powiedział, przeczytajmy to, żeby nie opuścić żadnego punktu, bardzo szybko. Andrzej, jeszcze 5 minut, może do 5 minut. Tak. Następny punkt mówi, może siostry, życiodajny duch. Amen. Jarek już o tym powiedział. Chwała Panu. Ten duch, Chrystus, o którym mówimy, jest pneumatycznym Chrystusem. Wcielony Chrystus był na zewnątrz nas, a pneumatyczny Chrystus jest tchnieniem wewnątrz nas. Kiedy Pan przyszedł w dzień zmartwychwstania, mimo drzwi zamkniętych, przyszedł jako Pan w zmartwychwstaniu i co zrobił? Tchnął. To był pneumatyczny Chrystus, który udzielił się do wnętrza swoich wierzących. I dzisiaj Pan nie jest na zewnątrz nas. Pan jest wewnątrz nas. Jest jako życie w nas. Amen. I Pan jest również Panem Duchem. To znaczy, że Pan jest Duchem. To tak jak Bóg Ojciec, nie? Stwierdzenie. Bóg jest Ojcem. Nie jest oddzielnym, po prostu Bóg jest Ojcem. A Pan jest Duchem. Wiecie, to, że Chrystus stał się życiodajnym Duchem, to, że Duch jest złożony, nie oznacza, że nie można teraz oddzielić Boga Ojca od Boga Syna, od Boga Ducha. Nie, mówimy o tym, że nastąpiło cudowne, stało się. Mówimy o tym, że Bóg wcielił się i żył na tej ziemi ten człowiek, Jezus Chrystus, który był wcieleniem Boga na ziemi, stał się życiodajnym Duchem.